Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa. Dziś w politycznej dogrywce, w 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej, na ten temat we wszystkich mediach materiałów mnóstwo, a my komentować będziemy aktualny, a jakże stan naszej sceny politycznej w kontekście na przykład ewentualnych przyspieszonych wyborów. Termin konstytucyjny, przypomnę, to 2023 rok, jesień. Z pandemią w tle oczywiście, która notabene ani na jotę nie osłabiła temperatury sporu, walki politycznej, a nieoczekiwanie, może jednak oczekiwanie, stała się dodatkowym polem walki. Widzę na przykład pani poseł Pomaska. Dziś więc ekspertem, komentatorem jest pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam pana profesora.
Witam pana i witam państwa.
Panie profesorze, przyspieszone wybory to konstrukt teoretyczny zgoła, ale spróbujmy tę możliwość zanalizować, zaczynając na przykład od Zjednoczonej Prawicy, bo jeśli jest zjednoczona, to nie ma problemu, ale jeśli nie jest, to wybory przyspieszone są jak najbardziej realne. Brazylijska telenowela, ktoś tak z komentatorów, zdaje się, że profesor Chwedoruk tak to skomentował, te wszystkie ruchy wewnątrz Zjednoczonej Prawicy.
Bez wątpienia, to znaczy jeśli jeżeli jedność jest bajką albo jest ułudą na użytek, nazwijmy to, zewnętrzny. Znaczy już widzimy, że wewnątrz Zjednoczonej Prawicy toczą się konflikty i te konflikty nie łagodzą się, tylko narastają. Znaczy zwiększa się ich nie tylko liczba, ale też natężenie. No i to jest rzecz jasna kluczowe pytanie, skrócenie kadencji Sejmu zgodnie z artykułem 95 ustęp 5 Konstytucji wymaga 307 głosów. No to jest jasne, że nawet gdyby zjednoczona, czy już niezjednoczona prawica tego chciała, to nie jest w stanie tego przegłosować. Musi mieć również zgodę opozycji.
Natomiast jest takie zjawisko, przepraszam, że mówię słowo, jak posłowie dietetyczni, w cudzysłowie oczywiście nazywani,
no
którzy
pewnie,
nie chcą.
Tu musimy pewną kalkulację, no bo wiadomo, że wybory, no bo my się kierujemy, zresztą też partie polityczne, które wykonują znacznie szersze, głębsze sondaże, kierujemy się sondażami. Natomiast wybory są zawsze ryzykiem i są jak zawsze nieprzewidywalne. Ich rezultaty, a przynajmniej nie do końca przewidywalne, i na tym polega demokracja. Tam, gdzie wynik wyborów jest znany, tam nie ma państwa demokratycznego. Natomiast to jest jakby pierwszy element, to jest kalkulacja. Co można zyskać, a co można stracić. I wydaje się, że na razie, ja to tak odbieram przynajmniej, jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, to raczej jest blef niż realna możliwość, chyba że rzeczywiście dojdzie do takiego poziomu konfliktów, że nie będzie innego wyjścia, rząd straci większość. Poza tym trzeba brać pod uwagę okoliczności, czy byśmy nazwali kontekst. Otóż przeprowadzanie wyborów przyspieszonych w tym momencie, znaczy nie w tym dosłownie, nie zaraz, nie jutro, ale przyjmijmy dla takiego punktu odniesienia, na przykład jesienią, ewentualnie wiosną za rok. Z punktu widzenia Zjednoczonej Prawicy nie jest dobrym zabiegiem. Jesienią to będziemy na pewno odczuwać skutki epidemii, ona wpływa fatalnie na notowania rządzących i rządu. Nie będzie tego odbicia jeszcze, bo tu mówimy o funduszu, o tak zwanym funduszu odbudowy, który być może
ale
da jakieś
też
pole.
Trzeba je zorganizować w czasie pandemii. Co jest problem?
To jest kolejne wyzwanie. Natomiast wydaje mi się, że to jest mało realne z punktu widzenia obozu rządzącego. Chociaż polska polityka już takie woltfasy wykonywała, nieprzewidywalne, że może to się zdarzyć. Z punktu widzenia obozu władzy wybory albo powinny się odbyć w terminie konstytucyjnym, ale jeśli miałoby dojść do przyspieszonych wyborów, do samorozwiązania Sejmu, no to jak najpóźniej. To znaczy wtedy, kiedy zostaną złagodzone te najbardziej widoczne czy najbardziej drastyczne skutki pandemii. Z punktu widzenia opozycji, no bo tutaj myślę, że to pana redaktora kolejne pytanie.
Przejdźmy do opozycji. No, ale chciałbym jeszcze usupełnić, jeśli można, to pytanie. Czy jest opozycja zjednoczona, bo to pytanie dotyczyło rządzących, ale również opozycji. Czy jest zjednoczona i czy ma lidera? Są dwa takie punkty istotne, mam wrażenie.
Znaczy, no, że zjednoczona nie jest, no to widać gołym okiem. To jest bez wątpienia. Tam się toczy walka, o której pan tutaj wspomniał, to znaczy, które z tych ugrupowań będzie liderem opozycji, czy otrzyma, nie wiem jak to nazwać, koszulkę lidera. To sprawa prestiżowa, ale nie tylko prestiżowa, no bo będzie rozdawać karty w przypadku opozycji. To jest pierwszy czynnik, który...
No w sondażach nie ma wątpliwości, prawda, od jakiegoś czasu.
No tak, tylko że no, mamy też trzeba brać pod uwagę zaplecze. No, mówi pan oczywiście o tym, że ruch Hołowni w większości chyba ostatnich sondaży zyskuje więcej głosów respondentów niż Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska, szerzej mówiąc. Natomiast no, nie ma wątpliwości też, że Hołownia nie ma zaplecza, a ono w przypadku wyborów parlamentarnych odgrywa jednak dosyć istotne struktur, pieniędzy i tak dalej. Odgrywa znaczenie, znaczy jego popularność wynika z tego, że nigdy nie rządził. W Polsce było już parę takich formacji, które na tym budowały swoją popularność i udało im się wjechać do parlamentu. Że wspomnę choćby Samoobronę, ruch Palikota czy Kukiza. Ale ten efekt świeżości dosyć szybko w parlamencie, jak się okazało...
I Nowoczesną, panie profesorze, nie zapominajmy.
I Nowoczesna, przepraszam, to też. No więc nie jest to czymś nienormalnym. I na tym bez wątpienia się buduje Hołownia swoją popularność. Natomiast problemem opozycji to jest ten brak jedności, ale też to pewna reakcja, bo nie ma wątpliwości, że dążenia do zjednoczenia opozycji musiały być dosyć ściśle związane z poziomem popularności obozu rządzącego. To znaczy, jeśli te wyniki sondażowe będą się utrzymywać w granicach 30%, no to wtedy wydaje się, że opozycja traci motywację do pójścia jednym blokiem. Natomiast jeżeli one będą wzrastać, będzie około 40%, no to wtedy opozycja będzie chciała uczynić z wyborów plebiscyt, jesteś za czy przeciw rządami PiS-u i wtedy będzie dążyć do jedności. Oczywiście jeden i drugi wariat ma swoje wady. Jedność na siłę to oznacza utratę części wyborców. Nigdy nie jest tak, że następuje prosta agregacja, że jak my mamy 5, oni 10, to w sumie uzyskamy 15.
Znaczy, no tak, jak pogodzić lewicę z...
No właśnie, dlatego mówię o tym, że w zasadzie jedynym programem byłby program antyPiS, który łączy, poza Konfederacją, łączy główne ugrupowania opozycyjne, ale oczywiście straciłyby one część wyborców, zapewne jakiś zyskały, ale nigdy ta kalkulacja jest nie do końca przewidywalna. Mamy wybory europejskie z 2019 roku, kiedy w sumie przecież ugrupowania w Koalicję Europejską Zjednoczone straciły ładnych parę procent głosów właśnie na tej jedności. A jeśli będzie to poparcie mniejsze, no to wtedy pewnie powstanie kilka bloków opozycji, żeby zagospodarować głos, jak najwięcej głosów tych, którzy nie chcą PiS poprzeć. Ale jest to tak wiele czynników nieprzewidywalnych, że te wszystkie kalkulacje prowadzone tu i teraz mogą wziąć w łeb w momencie przedterminowych wyborów.
Ale wróćmy do tego liderowania, panie profesorze, bo ja znalazłem taki sondaż, z którego wynika, że w opozycji lider jeden jest 48%, nazywa się nikt. Na drugim miejscu jest Hołownia 18%, na trzecim Trzaskowski 12%, a później to już Bosak i Tusk po 6%. Nikt już nie pamięta ani o Budce, ani o Kosiniaku i tak dalej.
No to jest rzeczywiście problem opozycji. Znaczy, po pierwsze, że jest tam wiele formacji. Po drugie, że nie ma wyrazistych, no jak to nazwać, wyrazistych liderów, polityków, którzy poza gadaniem jeszcze są w stanie pociągnąć za sobą ludzi, albo jeszcze inaczej, stworzyć takie ramy, wokół których można by zbudować szersze porozumienie opozycji. Mamy też do czynienia jeszcze z innym zjawiskiem, no, które trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Ono występuje przecież też w Zjednoczonej Prawicy. No to jest egoizm liderów poszczególnych formacji, którzy patrzą na scenę polityczną głównie z perspektywy własnych interesów, co im się opłaca.
On jest jakoś naturalny, panie profesorze, ten egoizm, a jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę, że na przykład niemieckie media, w tym bardzo wpływowy Die Welt, mówią o Hołowni jako o nadziei dla polskiej polityki, ale przedtem te same media mówiły tak, najpierw o Tusku, później o Palikocie, a później o Trzaskowskim. Dzisiaj jest Hołownia i tu nasuwa się pytanie, czy to jest dobry sygnał i jak go odczytać, że Die Welt się tak zachwyca Hołownią, przy którym też jest tak znak zapytania, czy on w ogóle jest politykiem, według mnie nie bardzo.
Czy no, może to być to, co już w polskiej polityce się zdarzało, pocałunek śmierci, jak pan, bo rozumiem, że do tego pan redaktor nawiązuje, że można spalić i kandydata, i jego formację. Znaczy no, z tego artykułu Die Welt jakby przebija chęć, czy może nie chęć, nadzieja, może nie chęć, to, bo tu siła sprawcza to jest inna kwestia. Na chęć czy nadzieja na to, że w polskiej polityce dojdzie do zmiana, mówiąc inaczej, dojdzie do odejścia od władzy w ten czy inny sposób Zjednoczonej Prawicy. No i być może, no mówiłem, Hołownia jest homo novus w polityce, może rzeczywiście politykiem jeszcze nie jest, jest aktywistą. Natomiast jest nową twarzą, niezgraną, nieograną i może za sobą rzeczywiście, i to widać po tych sondażowych wynikach, pociągnąć całkiem sporą ilość wyborców, którzy mają serdecznie dość dotychczasowych formacji politycznych.
Ja mam swoją przygodę z Hołownią jako dziennikarzem. Zresztą umieściłem na Zachod 24 taką odbitkę mojego listu do Rzeczpospolitej. To jest moim zdaniem ignorant i to dosyć poważny, jeśli chodzi o politykę, ale również kwestię Kościoła katolickiego, o której się wypowiadał w sposób ex cathedra. Odsyłam 14 lutego tytuł tego felietonu, to jest pożytków z archiwaliów ciąg dalszy i tam jest ten skan. Ale chodzi o to, że Hołownia ma opinię człowieka, który więcej napisał niż przeczytał. To jest typ nadmuchany wyraźnie.
Panie redaktorze, powiedzmy sobie szczerze, nie wiem, czy nasi słuchacze podzielą moją opinię pewnie i pana redaktora, że w polskiej polityce Hołownia nie jest osobą o najmniejszym ilorazie inteligencji. Konkurencja w tym zakresie jest, mówiąc szczerze, bardzo duża i dotyczy nie tylko opozycji, ale też obozu rządzącego. I widać generalnie, że poziom intelektualny polskiej polityki jest coraz mniejszy. Krótko mówiąc, stawia się coraz więcej na działania i myślę, że już rozmawialiśmy o tym nieraz.
Tak, i sobie wybieramy, przepraszam, panie profesorze.
To jest jasne, oni się tutaj na miotle z Księżyca nie przylecieli, zostali wybrani, ale wybieramy ludzi, którzy dużo bardziej niż w pracę u podstaw i przekonywanie ludzi wierzą w marketing i wizerunek.
Marketing, no a nie kompetencje. Panie profesorze, przepraszam, że przerwę, bo jeszcze chciałbym, żeby pan profesor poruszył jeden temat na koniec już całkowicie, czyli fundusz odbudowy. To będzie w polskim parlamencie, za niedługo będzie głosowanie, to będzie sprawdzian, prawda? Gdzie jesteśmy, kto jest za, kto przeciw i dlaczego?
Znaczy, no to jest podstawowy sprawdzian dla obozu rządzącego, mówiliśmy o tym, no bo z tego, co deklaruje Solidarna Polska, nie zagłosuje za tym funduszem, to z punktu widzenia koalicji rządowej, dla której jest to jeden z najważniejszych aspektów bieżącej działalności, ale też pewnego długofalowego planu politycznego, no to jest kuriozalna historia.
Ale bądźmy sprawiedliwi, panie profesorze. Fundusz odbudowy budzi różne wątpliwości. Zresztą o tym na antenie już rozmawialiśmy. Trybunał Konstytucyjny Niemiec zablokował ratyfikację.
Tylko ja mówię z punktu widzenia politycznego. Jeżeli jest się w koalicji rządowej, której, przypominam, przecież ta ustawa dotycząca uruchomienia czy zgody zgody na uruchomienie, na ratyfikację, to jest ustawa rządowa. No jeżeli jest się w rządzie i otwarcie się mówi, że czegoś się nie poprze, no to dla mnie to jest rozdwojenie jaźni albo, przepraszam,
już mieliśmy takie przypadki.
Dokładnie. Natomiast w przypadku opozycji, no to jest też nie ma jednolitego stanowiska.
Odpowiedzialność za kraj.
To jest w ramach, to jest też odpowiedzialność, ale też no, opozycja pragnie postawić pewne warunki, przynajmniej jej część. Natomiast obóz rządzący uprawia szantaż, co charakterystyczne, nie szantaż wobec Solidarnej Polski, tylko szantaż wobec opozycji, że jeżeli nie poprze, to jest antypolska. No, powiem szczerze, że jakby zagmatwanie tej, wydawało się, prostej kwestii. No bez tych pieniędzy no, będziemy mieć ogromne problemy z wyjściem z kryzysu po
to
pandemii.
To są miliardy euro.
Jasne. I to wydaje się, że
w dużej części pożyczka.
Tak, znaczy, część tam to są bezzwrotne. Znaczy Unia zaciągnie pożyczkę, którą oczywiście my też będziemy spłacać, żeby była jasność, bo to jest ten kłopot. To nie jest tak, że pieniądze przychodzą z nieba albo są wydrukowane tylko. Natomiast no, to jest poczucie odpowiedzialności za państwo. Nie poczucie odpowiedzialności za to państwo, które dziś jest takie czy inne, ale za przyszłość tego państwa i cała klasa polityczna, moim przynajmniej zdaniem, powinna umieć się ze sobą w tej kwestii się dogadać i poprzeć to, co jest dobre dla całego państwa i dla nas wszystkich.
To brzmi, panie profesorze, znakomicie, tylko tego typu tezy rzadko się w naszej polityce sprawdzają. Jeśli łaska, spróbujmy podsumować tą dzisiejszą rozmowę. Są możliwe przyspieszone wybory, czy nie? Czy bardziej na tak, czy bardziej na nie z tych analiz wynika?
Moim zdaniem w najbliższych miesiącach nie są możliwe. Ja może nie będę stawiał dolary przeciw orzechom, bo mogę stracić. Wydaje mi się, że najbardziej zainteresowani trwaniem są ci, którzy w tej chwili rządzą, to znaczy przetrwaniem do końca kadencji. Ale jak mówię, polska polityka już nie takie jazdy widziała, więc może się to zdarzyć, ale ten wynik tych wyborów no, będzie moim zdaniem, wbrew mniemaniom sondażowym, wcale nie aż taki jasny.
A jednocześnie zmiana rządu, powiedzmy, teoretyzując zupełnie, w czasie pandemii, to byłby kłopot poważny i kłopot również dla tych, którzy przejęliby władzę.
Nie, bo to bez wątpienia to jest pytanie, które pojawia się wśród komentatorów opozycyjnych, czy jest, gdyby nawet doszło do tych wyborów, czy warto zgodzić się na rozwiązanie, może inaczej, samo rozwiązanie Sejmu w tak trudnej sytuacji, przecież jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, mentalnej i tak dalej. Więc lepiej zostawić to rządzącym, niech się z tym, przepraszam, bawią i na tym polegną.
Albo niech coś się skompromitują do końca, bo każdy polityk opozycji zaczyna pierwsze zdanie i rząd sobie nie radzi z pandemią. Albo też wygrają z pandemią, co będzie handicapem szczególnym chyba.
To jest jakby, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć dziś. Więc wydaje mi się, że pójście na przedterminowe wybory to byłby totolotek dla wszystkich, dla rządzących i dla opozycji.
Może ruletka?
No może niech będzie ruletka albo rzucanie monetą w górę.
Bliżej wygrania jest ruletka niż totolotek. Mam wrażenie, tak probabilistyka podpowiada. Panie profesorze, bardzo dziękuję za udział w audycji i komentarz.
A dziękuję państwu bardzo. Wszystkiego dobrego państwu i panu redaktorowi. Zdrowia nade wszystko trzeba nieustannie życzyć.
To jest jak najbardziej na czasie. Jeszcze raz dziękuję. Państwu przypomnę, że komentował dla państwa profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego, a to była Polityczna Dogrywka. Audycję zrealizował Hubert Pietrański. Bardzo dziękuję. A przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną audycję z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.